Bonjour mon ami, ciao ragazzi oraz witam serdecznie. Wróciliśmy na Lazurowe Wybrzeże z okazji festiwalu w Cannes po raz trzeci, przynosząc Wam serię imersyjnie na styk, a więc nasze balkonowe studia w naszym pięknym mieszkanku, troszkę oddalonym od pałacu, ale naprawdę fajnym. Ja nazywam się Łukasz Mikołajczyk, ze mną dzisiaj są Filip Manka.
Cześć.
Alicja Glebow.
Cześć.
Oraz Paweł Szruba.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I mamy tutaj jakby reprezentantów czterech różnych, nazwijmy to, bytów medialnych.
Konglomeratów.
To trochę za duże słowo.
No bo ja tutaj jestem jako reprezentant telewizji studenckiej Styk. Filip oczywiście redaktor naczelny portalu Immersja. Alicja.
Z Radia Luz.
No i Paweł Szruba, Szruba Mów, marka sama w sobie.
Tak jest, jednoosobowa armia, słuchajcie.
Jednoosobowa redakcja, tak zwany sędzia kat i policjant w jednym.
To jakoś inaczej szło chyba, ale inaczej. To nie jest ważne zupełnie.
No, tak czy siak. Mamy pierwszy dzień, kiedy to nagrywamy, a więc dzisiaj tylko dwa filmy, Gorączka Złota Charlie'ego Chaplina oraz Parti un jour. Film debiutancki, który z jakiegoś powodu otwiera festiwal. Więc może zanim przejdziemy do szerszej dyskusji na temat tego, na co czekamy, czy ktokolwiek ma jakiekolwiek oczekiwania wobec Partii Różu?
Nie, no absolutnie nie, bo to jest bardzo dziwny wybór. Rzadko zdarza się, żeby debiut, a tym jest film Partii Różu, był filmem otwarcia i mam wrażenie, że to jest taki film, który albo bardzo zaskoczy, albo będzie po prostu najbardziej 5 na 10 w historii świata prawdopodobnie. Więc ja się przynajmniej nie nastawiam na nic i podchodzę raczej z taką czystą, zimną głową do tego i zobaczymy na sensie, nie? Który już za kilka godzin.
To ja wręcz przeciwnie, bo jest to mój pierwszy festiwal, więc jestem podekscytowana nawet tutaj takim debiutem i nie mogę się doczekać już, co to będzie i jakie będą emocje na sali.
Znaczy ja myślę, że nie mam jakichś wielkich oczekiwań wobec tego filmu, bo nie znam twórczości, to jest debiut, ale prawda, jakichś krótkich metraży, ale sam fakt, że jest to debiut, to jest moim zdaniem pewien sygnał wysłany świat, no bo festiwal w Cannes jest pewnym głosem także i politycznym, kulturowym wysłanym w świat i myślę, że tutaj Cannes, które rok temu przeżywało pewną ekspansję amerykańskich twórców i amerykańskich firm, no Neon przecież od wielu lat tutaj dominuje Cannes i zdobywa Złote Palmy, więc myślę, że jest to pewien sygnał, który ma pokazać, że zwracamy się ponownie w stronę twórców debiutujących na rynku, młodych twórców.
Też w stronę Europy.
W stronę Europy. Ja też, to jest moje przewidywania na ten festiwal. Wiem, że pewnie wyprzedzam Twoje pytanie, ale jeśli miałbym wskazać właśnie jakieś takie jedno moje przewidywanie na ten festiwal, to właśnie taki zwrot w stronę właśnie Europy, być może innych rynków, Azja i trochę odejście od Ameryki, nie tylko przez wydarzenia polityczne, ale również przez to, że jednak nawet sam Thierry Frommo zwrócił uwagę na to, że rok temu Ameryka bardzo zdominowała Cannes i być może w tym roku będzie delikatny pivot w inną stronę.
No tak, przewidziałeś moje pytanie, ale to jest pytanie na o wiele dalszą część rozmowy, więc nie ma co się przejmować. Dlatego, że korzystając z faktu, że masz w ręce mikrofon i że już obydwoje napomknęliście, że jest to wasze pierwsze Cannes, jak na razie wrażenia? Czy jest bardziej ekscytacja, stres? Jak sam, powiedzmy, pałac z zewnątrz wam się zaprezentował? I ogólnie, czy czujecie już vibe'ik?
Myślę, że na pewno jest ekscytacja. Już nawet w trakcie naszej podróży była wielka radość, że już te filmy będą, nadchodzą. W trakcie tego klikania jest ten charakterystyczna adrenalina. Wiadomo, wyjechaliśmy z Watykanu. Ja taki bardzo duchowiony, jeszcze tym bardziej byłem bardziej zmotywowany na te filmy. Ale tak całkiem na serio, no to rzeczywiście wczoraj, jak już weszliśmy w to centrum festiwalowe, to czuć rozmach. Ja byłem na jednym tylko międzynarodowym festiwalu o takiej skali, czyli festiwalu w Wenecji, który też ma dużą skalę, też jest telewizja, ale jednak jest to zorganizowane z mniejszą pompą niż Cannes, więc no na pewno jak wczoraj byłem na tym centrum festiwalowym i odbieram akredytację, no to było uniesienie, była radość, no bo jednak to było moje też wielkie marzenie, żeby pojechać na festiwal do Cannes. Myślę, że każdego kinofila, tym bardziej, że ta edycja zapowiada się naprawdę ciekawie pod kątem filmów i mam nadzieję, że się po prostu nie rozczaruje, ale też sam fakt, że no, będzie można oglądać filmy, które tutaj dopiero debiutują. Nie wiemy nic o tych filmach. Te filmy będą wchodziły na rynek na przestrzeni kolejnych kilkunastu miesięcy. Będą się tworzyły historie o tych filmach. Dystrybutorzy będą walczyli ze sobą o różne projekty. I ta cała historia, opowieść tworzy się właśnie w tym momencie w Cannes. No, czuję taką radość, że mogę być częścią trochę tej historii. Wiem, że to brzmi trochę patetycznie, ale taka jest prawda, bo tym jest Festiwal w Cannes. Festiwal w Cannes rozpoczyna obieg filmów na przestrzeni kolejnych nawet 2 lat. I to są te wielkie historie, te wielkie tytuły, które tutaj premierują Złote Palmy, ale także te mniejsze historie, filmy, które jadą na market, zostały zrealizowane za naprawdę skromny budżet. No i oczywiście jesteśmy w trakcie wielkich zmian, jakie są na świecie w związku z polityką Donalda Trumpa, która bardzo uderzy w filmy, jeśli te regulacje wejdą. Nie chcę tutaj zanudzać.
Szczególnie w to kino europejskie, nie? Które gdzieś tam było pewnym towarem eksportowym do Stanów Zjednoczonych.
Tak, na pewno. No i zobaczymy, co tutaj się wytworzy po markecie, który na pewno będzie na licznych debatach podejmował ten temat. Więc Lazurowe Wybrzeże, no ponownie już 78. edycja, z tego co pamiętam, jest sercem kina. Jestem ciekaw, które filmy, tak jak rok temu właśnie Anora, jak Flow, będą takimi sercami kolejnego sezonu.
Trochę smutne, co powiedziałeś, że na 2 lata definiuje, co będzie wychodziło. Pozdrawiamy Gutek Film.
Wiesz, takie są realia, nie? Nagrody i marketing przed nagrodami rządzą się swoimi prawami i czasami trzeba trochę poczekać na te premiery.
I niektórzy dystrybutorzy rządzą się po prostu swoją wewnętrzną logiką.
Ale ja myślę, że to jest bardziej przemyślane i to jest po prostu wewnętrzna strategia.
Po prostu nie kminimy.
Tak, za tym stoją większe plany. Zazwyczaj.
Jak z twojej perspektywy to wygląda?
To jest to mój pierwszy taki międzynarodowy duży festiwal. I pierwsze co, jak znalazłam się pod pałacem, to nie spodziewałam się, że będzie aż tyle już ludzi. Nawet nie samej prasy, tylko też turystów, którzy po prostu gdzieś tam się kręcą i chcą zobaczyć, jak to wygląda. Też od razu cała obsługa jest elegancko ubrana, pilnują tego. Ja miałam plecak, to nie pozwolili mi wejść z plecakiem. Więc to naprawdę widać, że wszystko jest zaplanowane. Są kolejki i każdy mówi w innym języku. Nie spotkałam jeszcze nikogo z Polski oprócz nas, ale czekam na pewno na to, więc jest międzynarodowo na pewno i czuć ten klimat. Widać ludzi na mieście z akredytacjami i to wszystko robi taki fajny vibe'ik, ekscytujący.
A to dopiero się rozkręca, to dopiero dzisiaj tak naprawdę będzie widać ten zalew ludzi. Prawdziwy. No bo to ja się tutaj zgodzę, że ta skala tego festiwalu to jest na pewno coś unikatowego na skalę światową, dlatego że no ja w Wenecji nie byłem, ale z tego co opisywaliście, to jednak tam nie było aż takiego tłoku czuć, prawda? Tam
tak, Wenecja jest zdecydowanie takim luźniejszym festiwalem, gdzie możesz nawet sobie po prostu kupić bilet na seans i wejść, wiecie, przysłowiowo z buta na tą salę. I to jest troszeczkę inny vibe festiwalowy. Ja myślę, że Cannes jest bardzo unikatowy i jedyny w swoim rodzaju. No i też nie bez kozery mówi się o tym, że no jest to najważniejszy festiwal filmowy na świecie tak naprawdę. Ja się pod tym podpisuję i zawsze jak tu jestem, a jestem już 3. rok, czuję jakbym był częścią właśnie czegoś większego w kontekście kina, jakbym gdzieś obcował bardzo, bardzo blisko pod kątem oczywiście fizycznym, ale też duchowym, z całą branżą filmową i no ja się tu świetnie odnajduję, uwielbiam wracać na Lazurowe Wybrzeże i w tej chwili nie wyobrażam w ogóle sobie roku, żeby mnie tu nie było, więc festiwal w Cannes też uzależnia bardzo mocno od atmosfery, od vibe'u, od tego, że to jest też festiwal różnorodności tak naprawdę. Taki był zeszły rok, mam nadzieję, że też taki będzie ten rok i trochę się tak zapowiada, gdzie mamy w bardzo krótkim okresie czasu taką zbitkę różnych gatunków, różnych stylów filmowych, różnych podejść do kina i w ogóle kręcenia. I to jest fantastyczne, że to jest festiwal, który jest tak naprawdę dla każdego. To znaczy nieważne, jak dziwny miał być gust albo jak bardzo byś nie lubił poszczególnych gatunków, czy je lubił, to znajdziesz tutaj coś dla siebie i to jest piękne. I to też myślę, że świadczy troszeczkę o tej magii tego miejsca i magii kina, szczególnie tutaj we Francji.
Myślę też, że z Wenecją jest taki ciekawy myk, że to jest festiwal, który również ma wielką skalę, ale z drugiej strony, jak są premiery, Czerwony Dywan, to ten Czerwony Dywan jest bardzo blisko tej głównej ulicy, gdzie toczy się życie. I ja myślę, że to jest też takie bardzo magiczne w Wenecji, że prawda, ten glamour, Czerwony Dywan, premiery z swoim życiem, ale życie właśnie ludzi i festiwalowiczów idzie po prostu swoim torem. W Cannes, z tego co słyszałem i pewnie się przekonam dosyć niedługo, premiery rządzą się swoimi prawami, jest to dużo barierek, dużo tutaj kontroli.
Tak, udało mi się wklikać, pochwalę się widzą.
Tak, pochwalę się widzą, udało mi się wklikać na premierę światową Mission Impossible The Final Reckoning, czyli, no też mogę tutaj powiedzieć, jednego z moich najbardziej wyczekiwanych filmów tego festiwalu, jak i całego roku, bo jestem wielkim fanem tej serii. Także to, mam nadzieję, będzie magiczny seans, że się nie rozczaruję, ale no sam fakt, że to będzie premiera, zobaczę na sali Toma Cruise'a, Christophera McQuarriera, chociaż no będziemy na spotkaniu z reżyserem tak, wcześniej. Tak. No ale i tak sam vibe tej premiery i że to będzie jeden z moich pierwszych seansów na tym festiwalu. No mega się jaram.
No tak, bo te premiery kanańskie mam wrażenie, że są unikatowe właśnie pod tym względem, że festiwal robi wszystko, co tylko się da, żeby podbić ich prestiż, prawda? Jakby wszystkie decyzje festiwalu są, mam wrażenie, pokierowane tym, żeby właśnie była taka aura wokół nich, że to jest coś ważnego, coś wielkiego, coś, co ma znaczenie, prawda? Dlatego mamy to oddzielenie barierkami od gwiazd, tak? Musimy stać jakby w odległości, jeżeli chcemy na to patrzeć. Jeżeli jesteśmy fotografem, już mieliśmy okazję porozmawiać z Reinerem, który się tym zajmuje profesjonalnie, no to on mówi, że tam jest 280 fotografów, tak? A 40 tysięcy próbuje się w ogóle dostać. I on też mówił, że większość z nich na tym nawet nie zarabia, tylko dla tego prestiżu, dla tego powiedzmy...
Budowania marki.
Tak, dla budowania marki, dla takiego po prostu pokazania się w tym miejscu, w którym trzeba się pokazać. I to jest coś, co festiwal w Cannes bardzo wypracował przez te lata, coś, co ważne było chyba w ogóle dla organizatorów.
Wiesz co, ja się zgodzę, jeżeli mówisz o tym prestiżu, to trochę tak to wygląda, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że te bardzo restrykcyjne jakby rzeczy, które wymaga festiwal, dotyczą tylko tych wieczornych premier. I to one budzą ten największy taki vibe, największy prestiż tego wydarzenia. Ty wspomniałeś o barierkach, o kontroli osobistej. To ja może wspomnę o tym, że dress code jest bardzo jednolity, jest bardzo mocno wyszczególniony do tego stopnia, że jest napisane, jakiego koloru mają być buty, jakie kolory garniturów są dopuszczalne, co ma być pod szyją. Nie może to być krawat.
Konkretnie muszka, nie może
konkretnie
być krawat.
Czarna mucha, nic więcej. I w zeszłym roku, będąc na jednej z premier, chyba na Surferze z Nicolasem Cage'em, byliśmy świadkami, jak po prostu jednego człowieka cofnęli, bo miał krawat zamiast muszki, więc oni tego faktycznie bardzo restrykcyjnie przestrzegają i te wieczorne premiery faktycznie są czymś takim bardzo magicznym i wyjątkowym, jakimś takim codziennym eventem, który się tutaj wydarza. Natomiast z drugiej strony są również seanse premierowe, które są przed południem, o 13, o 15, o 16 czasami i one są już mega luźne. Tam również jest Czerwony Dywan, również wchodzą gwiazdy, również są jakieś sesje fotograficzne. Natomiast my jako uczestnicy, czy jako prasa, czy widzowie tych pokazów, nie mamy już wtedy restrykcji. Możemy sobie tam wejść w krótkich spodenkach i w t-shircie. I ja tak byłem na przykład w zeszłym roku na premierowym, światowym premierowym pokazie zdobywcy Oscara zeszłorocznego, czyli Anory. I siedziałem koło Shona Bakera, kilka rzędów przed Shonem Bakerem w t-shircie i nikt nie zwracał na to uwagi, więc to jest taka dwoistość trochę tego festiwalu pod kątem budowania tego prestiżu. Bo czy w ramach telewizji, czy jakichś relacji widzimy właśnie raczej to, o czym ty mówiłeś, czyli czerwone dywany, piękni ludzie w pięknych garniturach. A druga strona tego medalu jest, mam wrażenie, równie ciekawa i fajnie podbijająca jakby to wrażenie festiwalowania, nie? Mhm.
No tak, bo my jako uczestnicy festiwalu możemy mieć troszeczkę jakby gdzieś nawet ten prestiż, jeżeli się uprzemy, no bo naszym takim głównym źródłem filmów są mimo wszystko pokazy prasowe, które nie mają żadnego dress code'u, nie mają żadnych autorów zazwyczaj obecnych, tylko są po prostu równolegle albo czasami nawet ciut wcześniej niż premiery, co jest nieco śmieszne. No i potwierdza to, co powiedziałeś, bo ja pamiętam, że jeden z moich pierwszych pokazów, jak byłem w Cannes, to był Anselm, gdzie ja nawet nie wiedziałem, że to jest premiera. Po prostu poszedłem na pokaz w krótkich spodenkach i nagle Werner Herzog.
Niesamowite to musiało być uczucie.
Herzog przyszedł razem z tym, z Wendersem, tak. Herzog i Wenders w se wchodzą, ładni starsi panowie, a ja taki, okej. Czyli to jest to Cannes. Ale tak, to jest coś, co też tak troszeczkę w jakiś sposób upaja człowieka, prawda?
Jakby tak, zdecydowanie.
Czuje się tą atmosferę, że jesteś w jakimś takim ważnym miejscu. Ja bym się odniósł do tego, co ty mówiłeś wcześniej, Filip, że to jest takie serce kinematografii. Ja mam wrażenie, że będąc w Cannes jest się najbliżej jakby bytu takiego wyobrażonego kina, jak można być. Tutaj się czuje, że wszyscy żyją, oddychają i jakby I po prostu w krwi płynie im ten film, prawda? Tutaj jest wszystko podyktowane stricte pod to, żeby tego kina doświadczać, żeby go szukać w tych różnych rzeczach, no bo nie mamy tylko tego konkursu głównego, tych wielkich, ważnych filmów, ale również sekcje poboczne, w których można znaleźć strasznie dużo różnych, dziwnych rzeczy. I to nam daje takie całkiem gładkie przejście do tego, żeby pomówić troszeczkę o tym programie właśnie. Jak się zapatrujecie na tegoroczny program? Czy są jakieś rzeczy, na które szczególnie czekacie? I jak się tak ogólnie na całokształt zapatrujecie?
No to na początku, jak zobaczyłam ten program, to był dość przytłaczający, bo jest milion filmów, w jednym dniu przeplatają się, trzeba zaplanować też miejsce, więc to na początku było ciężkie do ogarnięcia, ale jak się systematycznie sprawdzało te filmy i czytało opisy, kto je tworzy i tak dalej, to można sobie zrobić ten plan na rezerwację filmów. I taki jeden, na który najbardziej czekam, to jest New Wave od Richarda Linklatera. I udało mi się na niego już zarezerwować, więc się bardzo cieszę. I film ten opowiada o jednym z moich ulubionych filmów Godarda, czyli Do utraty tchu. I jeszcze dodatkowo ma być nagrany w stylu tego filmu. Więc nie mogę się tego doczekać i myślę, że jest to idealny reżyser, który może oddać ten film, bo jego filmy typu Przed wschodem słońca, ta trylogia, myślę, że ma podobny vibe do utraty tchu, więc myślę, że to fajnie się połączy i jestem ciekawa, jak to wyjdzie.
Linklater w ogóle pracoholik straszny, to już jego drugi film w tym roku.
Tak, to prawda.
Pierwszy wymierował w Berlinie. Nie wiadomo, czy jeszcze czegoś nie wymyśli przed końcem roku. Ja w sumie tego Linklatera tak pójdę, bo pójdę, ale nie mam jakichś wielkich oczekiwań, szczerze powiedziawszy.
To nie, to ja tu jestem absolutnie Team Alicja i to jest jeden z moich najbardziej oczekiwanych filmów, ale to dlatego, że Francuska Nowa Fala jest jednym z moich ulubionych okresów czy nurtów kinematografii i zobaczyć na ekranie, jak Breathless jest skręcone, oczywiście, wiecie, w ramach fabuły, to będzie niesamowite doświadczenie i bardzo bym chciał, żeby to był dobry film, bo Linklater dla mnie osobiście jest takim twórcą trochę hit or miss. Częściej hit jednak niż miss, ale zdarzają się rzeczy, które nie do końca trafiają. I bardzo bym sobie życzył, żeby to było dobre kino. A przechodząc gdzieś tam do samego programu, przejmując troszeczkę tą pałeczkę, to jest tu dużo ciekawych rzeczy. Ten program jest bardzo różnorodny i też w porównaniu z poprzednimi latami bardzo ciekawe rzeczy premierują w sekcjach pobocznych, w Quizę, czy w Tygodniu Krytyki, czy w En Certain Regard właśnie. I z takich rzeczy może mniej oczywistych, bo wiadomo, że jestem mega fanem na przykład Ariego Astera, więc Eddington to jest coś, na co bardzo czekam. Mimo że zdaję sobie sprawę, że to może być już zbyt łopatologiczny film, ale zobaczymy pojutrze. Poza konkursem wydaje mi się, że najciekawszą rzeczą będzie, i tutaj chyba nikogo nie zdziwię, zniknięcie doktora Mengele w reżyserii Kiriła Srebrennikowa, którego jestem ogromnym fanem i który w zeszłym roku również wkandał nam fantastycznego Limanowa, którego poza Cannes chyba nie dało się już zobaczyć później w żadnym miejscu na świecie, więc
Czy na świecie to nie jestem pewien, ale
w Europie nie, w Polsce też na pewno nie. W Stanach chyba też nie premierował, więc może być za jakiś czas takim lost media. I właśnie Serebrennikow wraca ze swoim nowym filmem, z historią o ucieczce doktora Mengele z III Rzeszy. I myślę, że może tutaj być bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o formę tej opowieści. Zresztą Serebrennikow z tego słynie. No chociażby właśnie w Limonowie zeszłorocznym mieliśmy tą fantastyczną scenę przejścia przez różne okresy historyczne na jednym ciągłym tej wokół zbudowanej scenografii z takimi jakby wyrywkami urywków z gazety. Ciężko to opisać, bo to jest bardzo po prostu wizualny język opowiadania historii i trochę na to liczę w tym filmie o Mengele. To jest coś, na co bardzo czekam. A jeżeli chodzi o konkurs, to kurczę, ten Bigan wygląda super. Przed nagraniem tego studia wleciał w ogóle pierwszy teaser Bigana i to ma być takie neo-noir w bardzo sci-fiowym klimacie, rzeczy, które absolutnie kocham w kinie, więc czekam i myślę, że to może być potencjalna palma, jeżeli miałbym strzelać, albo jedna z potencjalnych palm, więc ode mnie te dwa filmy i oczywiście całym sercem nowa fala Linklatera.
No zresztą trzymam podobnie jak Paweł, że też dosłownie chwilę przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, pojawił się pierwszy teaser Resurrection. Wygląda fantastycznie. Niestety Bigana nie udało mi się nadrobić przed wjazdem na festiwal. Chyba w ogóle wszyscy mieliśmy taki problem, że chcieliśmy wiele filmów ponadrabiać i niestety to się nie udało. No ale ten teaser jest znakomity. Ja jestem wielkim fanem neo-noir i tym bardziej w takim klimacie, jaki został zaprezentowany na teaserze. No i wszystkie materiały promocyjne, plakaty czy poszczególne fotosy z filmu wyglądają fantastycznie. No i tak jak też Paweł, ty wspomniałeś, ten festiwal w tym roku jest tak ciekawy, że czasem te ciekawsze filmy są w tych pobocznych sekcjach. I na przykład ja tak mam z nowym filmem Pet Solda, który jest w pobocznej sekcji i na który też bardzo czekam, bo jak byłem na festiwalu w Bergamo, to była taka mini retrospektywa Pet Solda i tam sobie nadrobiłem jego filmy i zakochałem się w jego twórczości, w jego scenariuszach i mam nadzieję, że tutaj będzie z tym nowym projektem będzie podobnie. Jeśli chodzi o główny konkurs, no to mam parę filmów, na które bardzo czekam. Sentimental Value od Joachima Triera. Myślę, że jest tak jednym z tych faworytów do zdobycia Złotej Palmy, tym bardziej, że Neon ten film dystrybuuje, a wiemy, że przez ostatnie, no już w tym roku będzie szósty rok, Neon zdobywał Złote Palmy i ma taki mały monopol na tą główną nagrodę. Czekam bardzo na także na Alfę, czyli nowy film Julie Ducournau, kolejny body horror, jak jesteśmy przy body horrorach, to także czekam na brazylijski film, który będzie połączeniem szpiegowskiego filmu, ale także będą elementy body horrorowe. No i muszę to powiedzieć, już wspomniałem o tym trochę, czyli Mission Impossible. Jestem wielkim fanem całej serii, uważam, że jest to najlepsza seria rozrywkowa obecnie w kinie. No i cieszę się, że będę mógł zobaczyć podsumowanie tej serii, którą tak uwielbiam właśnie w Grand Theater Lumière z gwiazdami, z Tomem Cruise'em, więc to też jest dla mnie tak naprawdę wyjątkowe. Ale rzeczywiście masa jest filmów, które są w tych różnych pobocznych sekcjach, ale ja na ten festiwal jadę przede wszystkim z takim nastawieniem, że chcę pójść w ciemno na jakieś filmy i chcę się pozytywnie naprawdę zaskoczyć, czymś na pewno rozczarować, ale myślę, że festiwal w Cannes jest o tyle tak ciekawym wydarzeniem, że właśnie to tutaj tworzy się historia tych filmów. Ja też nie czytałem za bardzo opisów, nie zagłębiałem się w historię poszczególnych twórców. Chcę po prostu pójść z czystą głową i
doświadczyć,
tak. Ja chcę doświadczyć Cannes, a nie przeżyć.
Tak, w ogóle ta eksploracja programu pod kątem jakichś zaskoczeń to jest coś, na co ja bardzo liczę w tym roku, bo w zeszłym roku mieliśmy tego naprawdę dużo. No tutaj wystarczy wspomnieć chociażby Emilię Perez, która...
Kompletnie na radarach, prawda?
Tak, zupełnie nikogo nie obchodziła podczas samego festiwalu, aż do jej pierwszego seansu i nagle była pewnym objawieniem. Później oczywiście ten bas spadł, były jakieś kontrowersje przy Oscarach, to jest mniej ważne, ale podczas samego festiwalu to było to wielkie zaskoczenie. Dla mnie osobiście też ogromnym zaskoczeniem było Beating Hearts, Lalusza, którego też nikt się na to nie hajpował, każdy mówił, a dobra, idziemy, zobaczymy, co to jest, a wyszedł z tego jeden z najlepszych filmów zeszłego roku, moim skromnym zdaniem, z ogromnym serduchem i wielkim pomysłem na siebie. I też zachęcam, żeby sobie Beating Hearts nadrobić, bo jest naprawdę wspaniały film. I trochę liczę właśnie, że w tym roku też będziemy mieli takie filmy, które teraz nas nie bardzo obchodzą, ale wyjdziemy z premiery z ogromnym uśmiechem na ustach i stwierdzimy, ej, to było wspaniałe, nie spodziewałem się tego, to mnie ruszyło, to mnie zaskoczyło, to gdzieś uderzyło w moje poczucie estetyki, czy w coś, czego szukam w kinie i to było właśnie to takie punktum, które mnie ukuło i poczułem miłość do kina, może na nowo, może wzmocnioną. Wiecie, o co mi chodzi, nie? I to jest najfajniejsze w ogóle w tym festiwalu.
Ja bym nawiązał jeszcze do Substancji, która dla mnie jest tak właśnie z zewnątrz jeszcze większym sukcesem, bo to jest film, który miał w ogóle zadebiutować w sekcji Midnight Screenings i no, nie miał takiego bazu. No, za ten film odpowiadało Mubi, jeśli chodzi o dystrybucję, a też no, jeden z najgłośniejszych filmów zeszłego roku. Tak, wielki hit, który debiutował potem na kolejnych festiwalach, tym w Polsce, na Nowych Horyzontach. I w Polsce był to też znakomity sukces Monolitu, który też no, znakomicie ten film wypromował. Więc ja też liczę na takie filmy, które gdzieś tak póki co nie zbieram tego spotlightu, są gdzieś w cieniu, a po samym festiwalu jakoś tak wystrzelą i w innych państwach, czy w tym w Polsce, na Nowych Horyzontach będą miały potem rzesze fanów i miejmy nadzieję sobie dobrze poradzą na lokalnej dystrybucji.
Zdecydowanie tak.
Ja już się tak nauczyłem w ogóle na tym festiwalu, że ja zawsze mam tak, że mam jakieś te 2-3 filmy, które uważam, że będą super i się na nie super jaram. W tym roku to jest dla mnie na pewno na większej mierze Die My Love, Lynn Ramsey. Ja mam takie delulu, że ona wyjedzie stąd ze Złotą Palmą i wszyscy mi usilnie powtarzają, że to się nie wydarzy, ale ja wierzę panią Lynn i mam nadzieję, że będzie to dobry film. Bigan, o którym wspominałeś, również bardzo, bardzo oczekiwany seans, film, który nie był na moim radarze wcześniej, ale pierwsze materiały zaczęły się jakoś tam pojawiać i nagle oho, okej, tutaj coś pod moje gusta, ale co roku najlepiej wspominam te rzeczy, na które się kompletnie nie przygotowywałem i gdzieś tam się kompletnie znikąd pojawiły na moim radarze. Anselm, na którego poszedłem kompletnie przypadkowo i okazał się przespaniałym filmem. W zeszłym roku Flow, film, który miałem gdzieś tam przypadkiem tak naprawdę wybrany, bo już sobie robiłem cały dzień w Cineum i miałem takie, okej, to wepcham tam tyle filmów, ile się da. I tak, o, animacja, fajne, może siądzie. I siadło definitywnie. Więc te zaskoczenia są naprawdę najfajniejszą częścią festiwalu. Jestem ciekaw, jak w tym roku wpłynie na ilość tych pozytywnych zaskoczeń fakt, że udaje mi się, przynajmniej na razie, w plan wpychać więcej rzeczy z tych sekcji pobocznych, które już wspominaliśmy, no bo nie tylko konkurs, nie tylko Certain Regard i jakieś tam pokazy specjalne, w tym moje kochane Midnighty i Sons of the Neon Light. Jestem mega ciekaw, co z tego wyjdzie, bo to jest film, który leżał na półce przez 6 lat, z tego co kojarzę. I nie wiadomo w sumie dlaczego leżał na tej półce, czy on jest po prostu taki zły, nie mógł znaleźć dystrybutora, czy coś.
Znaczy cenzura pewnie chińska, nie? Znając
nie
życie.
Nie wiadomo, zobaczymy, jestem tego mega ciekaw. No ale są tutaj też te filmy w tym roku, które naprawdę ciekawe, które są i w Quizon, i w Tygodniu Krytyki. Ja wiem, że tutaj zaraz pewnie Szura będzie mi mówił, że Tydzień Krytyki nie, ale naprawdę i tam są ciekawe, przynajmniej na papierze, rzeczy. Moją uwagę na pewno przykuwa oczywiście Yes, Nadava Lapida, no bo to też jest dziwne, że takie duże nazwisko tam się pojawia. Ty już wspomniałeś o Petzoldzie, Mirrors No. 3, też jakby duże nazwisko, znaczący twórca kina artystycznego, który z jakiegoś powodu się pojawia w tej pobocznej sekcji. No, i tak totalnie pode mnie, no to Dandelion's Odyssey, film eksperymentalny, w którym śledzimy losy trzech pyłków, które sobie lecą po jakiejś obcej planecie, po wybuchu atomowym i po prostu patrzymy, jak one sobie lecą i eksplorują ten świat poniekąd. To brzmi jak totalnie coś pode mnie i coś, na czym nawet jeżeli zasnę, to będzie najlepsza drzemka w życiu.
Zdecydowanie to jest bardzo, znaczy brzmi jak bardzo Łukaszowy film. Brzmi trochę jak Flow, tylko bez zwierzaczków, a właśnie z tymi pyłkami. Więc to jest coś, co ja Odpuszczam absolutnie i to nie jest moja bajka, ale wierzę szczerze, że Łukasz wyjdzie zachwycony i później będzie mi o tym trąbił przez 24 godziny na dobę przez kolejne 3 dni.
To niesamowite było, jak ten pyłek poleciał w prawo.
Ja jestem pewien, że tak będzie. Znamy się już tyle lat, że...
Może tak być, mam nadzieję, że tak będzie. Też dla mnie w tym roku takim nowym kompletnie rozdziałem jest to, że w końcu pomyślałem, co się stanie, jeżeli odpiszę na te wszystkie maile, które dostajemy na skrzynkę. I okazało się, że odpowiedzią są screenery. Screenery z sekcji ACID. ACID, który jest sekcją, z której chyba żadne z nas nie widziało nigdy żadnego filmu.
Ja widziałem jeden film z ACID-a na pierwszym moim kan, ale nie pamiętam tytułu. Ale był całkiem niezły. Tak?
Ale jest to okay. Kompletnie taka traktowana po macoszemu przez nas i chyba przez większość dziennikarzy mam wrażenie sekcja. Ja odnoszę wrażenie, że sekcja ACID to jest sekcja kierowana głównie do dystrybutorów, że po prostu mogli sobie coś skan zabrać, jeżeli nie mają większego budżetu na te duże rzeczy. No i też taka platforma dla młodych twórców, bo tam są w większości debiuty, drugie filmy i takie niskobudżetowe, bardzo indie rzeczy. Więc coś, co jest ciężko wepchać sobie w plan, ale jak się ma na laptopie i można odpalić o drugiej w nocy, no to może coś się uda z tego obejrzeć, prawda? Trzymam za to kciuki, że się uda. Natomiast powiedzieliśmy o tym, na co czekamy. Czy są jakieś obawy? Czy są jakieś projekty, które waszym zdaniem wyglądają fajnie, ale czujecie gdzieś tam podskórnie, że to może się wywrócić?
No, pani Julka Dukurnonowa, trochę się boję o ten film, bo boję się z jednego powodu, bo on jest bardzo enigmatyczny. Dostaliśmy fotos, dostaliśmy plakat wczoraj bodajże i o ile sam plakat jest już trochę właśnie w klimacie pani Julii Dukurno i w klimacie body horroru, ale takiego mówiącego troszeczkę o naszych lękach, traumach, społeczeństwie, jakichś obawach szerszych, tak to ujęcie z tą dziewczynką pośrodku niczego jest trochę konfudujące, szczerze mówiąc, i sam opis tego filmu brzmi bardzo nie jak film Julie Ducournau, więc tutaj mam lekką obawę, ale tak w głębi serca wierzę, że to będzie dobry film.
To właśnie brzmi bardzo jak film Julie Ducournau.
Nie, no zupełnie nie.
Też mamy tą historię coming of age w szkole i tak dalej.
Tak, ale to jest, mam wrażenie, że to jest jedyna jakby styczna.
No tak, ale no też tam pewnie będą elementy body horrorowe i to zdjęcie też tak dla mnie bardzo rezonuje z twórczością.
Jest takie niepokojące.
Tak, no i właśnie fajne jest to, że on jest takie niepokojące. W sumie nie wiemy za bardzo, co opowiada, nie jest jakimś takim prostym przekazem, tylko tak wzbudza liczne emocje, ale no nie wiem, ja tak nie czuję, że tam jakoś, nie mam za bardzo obaw, tym bardziej, że Titan też było bardzo
enigmatyczne. Julia chyba korzysta po prostu z tego faktu, że Titan było tak trochę pod radarem wszystkich i kompletnie zaskoczyło, rozbiło bank 3 lata temu. Natomiast teraz ona już tam przyjeżdża, powiedzmy, jako osoba broniąca pasa, można powiedzieć, prawda?
Tak, trochę tak.
Ona przyjeżdża obronić tytuł, nie ma nic nikomu już do udowodnienia, no bo jest zdobywczynią Złotej Palmy. Więc chyba chce nas po prostu zaskoczyć i nie czuje presji, że musi jakoś ten film, nie wiem, komukolwiek sprzedawać, bo to nowy film zdobywczyni Złotej Palmy, goddammit, ona nie musi ci nic
sprzedać. On był już sprzedany prawdopodobnie, nim w ogóle weszli na plan zdjęciowy.
Oni sprzedali to rok temu na markecie Neonowi, czyli Neon ma w dystrybucji, czyli to też może nam oświadczać, że być może to jest dobry film, więc...
Tak, znaczy wiecie, to są takie obawy na zasadzie, gdzieś tam rozkminka w głowie, że może być...
Może być
inny niż się spodziewam, ale inny też nie zawsze znaczy gorszy, nie? Prawda, często znaczy ciekawszy. A jeżeli chodzi o takie większe rozczarowania i takie, których jestem prawie pewien, że będą rozczarowaniami, no to ja tu jestem trochę na całkiem innym spektrum niż Filip, jeżeli chodzi o Mission Impossible. Bo ja bardzo lubię tą serię, do czwartego filmu włącznie, a później uważam, że zalicza straszny spadek jakościowy i nie ufam Macquariemu, mimo że zwiastuny do Final Reckoning mi się bardzo podobały. Tak idę na ten film z ogromną obawą, że dostaniemy powtórkę Dead Reckoning i Rogue Nation, czyli no niezbyt dobrych filmów w mojej opinii.
Okej, to jest ciekawa perspektywa. Filipie, ty tutaj jesteś wielkim obrońcą godności Toma Cruise'a, więc co, jak odpowiesz na te zarzuty?
Odpowiem, że również mam, bo się pojawiły pierwsze recenzje, które są bardzo mieszane, ale zobaczymy za dwa dni, jak wyjdzie. Raczej nie chcę teraz nasycać się tymi recenzjami. Wiadomo, że mam jakieś obawy, tym bardziej też po Detrekonie, które jest dla mnie naprawdę świetnym filmem, ale też tak pokazały dla mnie pewne problemy, które gdzieś ma Macquarie i być może też Tom Cruise jako producent. Ale nawiązując do obaw związanych z jakimiś projektami, to szczerze jakoś tak mocno nie myślałem o tym, bo też nie mam filmu, na który tak bym specjalnie czekał tak naprawdę z wypiekami. No, odstawiam Mission Impossible, a trochę to traktuję trochę w innych kategoriach niż festiwal w Cannes. No, w sumie musiałbym pomyśleć dłużej, który film jakoś tak specjalnie, jeśli miałbym obawy. No, tak jak myślę o obawach, to na pewno Linklater, ale to też nie jest film, na który jakoś bardzo czekam. Po prostu byle to była fajna historia, bo to też wiemy, dlaczego to też jest, ma premierę na festiwalu w Cannes.
To jest bardzo symboliczne w ogóle, nie?
To będzie Avengers Endgame po prostu tego festiwalu, jak się będą pojawiali różni twórcy, Bresson, Rossellini, więc...
Truffaut, to jest Avengers Endgame francuskiego kina, mam wrażenie. Trochę podsumowanie tej drogi.
Mam nadzieję, że Francuzi będą wstawać i klaskać, jak zobaczą Truffaut.
Ja sam będę wstawał i klaskał, jak zobaczę Truffaut.
No, także na razie nie mam jakichś takich specjalnych tutaj obaw względem żadnego filmu. Zobaczymy w nadchodzących dniach. No, Alicja, może ty?
Ja mam pewne obawy, bo zapisałam się na premierę z dress code'em, więc jest to dla mnie duże wydarzenie. I jest to premiera Bono Stories of Surrender. Więc szczerze mówiąc, nie jest to film, na który bym pewnie poszła w innych okolicznościach, ale przez to, że mi się udało dostać na premierę, to idę tam bardzo szczęśliwa. Ale nie wiem, czy ten film trafi w ogóle do mnie i czy to będzie typ filmu, po którym będę miała jakieś głębsze przemyślenia, ale na pewno ciekawe jest to, że jest tam Bono, który będzie opowiadał o swoich historiach, które rzeczywiście się wydarzyły, no i będą jakieś też nagrania, które nigdy wcześniej nie zostały ukazane, więc może będzie jakiś smaczek w tym wszystkim, ale to na pewno pozycja, o którą się boję.
A jesteś fanką YouTube osobiście, czy...?
Fanką nie... Nie, nie jestem fanką. Chciałam powiedzieć coś więcej, ale zakończmy na tym, że nie jestem fanką.
Ten film reżyseruje
Andrew Dominik.
Andrew Dominik, tak.
Czyli też twórca dokumentu o Nicku Cave'ie.
No właśnie, więc tutaj może jednak jest jakaś podstawa do
tego birthday
filmu.
Party, czy Push the Sky Away? Nick Cave jest już takim artystą, który ma chyba o sobie trzy albo cztery
Wydaje
dokumenty?
Mi się, że to był inny tytuł w ogóle.
Tak. Nie, bo w zeszłym roku był Birthday Party.
Nie, to już jakiś czas temu chyba było.
Bo 20 tysięcy dni na Ziemi jeszcze jest. Jest ich dużo. Ale tak czy tak, no jeżeli o Nicku Cave, no to może być. Ja trochę myślę, że ten film o Bono będzie taką probonową propagandówką.
No pewnie tak, pewnie jak wszystko, co robi Bono, jest probonową propagandówką. No ja raczej z kolei się nie wybieram na film o Bono i to jest gdzieś bardzo daleko od mojego centrum zainteresowania, natomiast ja lubię Andrew Dominika i bardzo lubię Blondynkę na przykład, więc jak po pierwszych recenzjach dojdzie do mnie, że ten film ma coś ciekawego do zaoferowania formalnie, to być może będzie to jakiś taki mój strzał na koniec festiwalu, na ostatni pokaz, kiedy będzie pokazywany. Ja nie wykluczam, ale na ten moment dla mnie tak zupełnie mnie to nie obchodzi. Ja też nie jestem fanem YouTube.
No ja jestem trochę... Ja lubię muzykę wczesną YouTube, natomiast jestem raczej negatywnie nastawiony do osoby Bono. I zostawmy to na tym, żeby nie wejść
tak, nie wchodźmy głębiej w Bono, grząski
może. W grunt, tak. Ja osobiście się trochę martwię, ale też jestem ciekaw filmu Orwell 2+2=5. Dlatego, że ja już słyszałem ze wszystkich stron politycznych i światopoglądowych, co tak naprawdę Orwell miał na myśli. I nikt nie jest w stanie się zgodzić, o czym tak naprawdę Orwell tworzył. Są już naprawdę idiotyczne podejścia do jego twórczości, które próbują go przedstawić jako przedstawiciela poglądów, które na przykład nie istniały w ogóle w tym okresie czasowym i oni twierdzą, że nie, bo on to przewidywał, on naprawdę o tym mówił i chciał, żeby do tego doszło.
Literalnie 1984.
No dokładnie, literalnie 1984, więc jestem bardzo ciekaw, jak to zostanie ugryzione, szczególnie, że to ma być film dokumentalny jednak. Ja miałem nadzieję, że to będzie taki mariaż dokumentu i fabuły z takich pierwszych zapowiedzi.
Ale to jest chyba mariaż, bo z tego, co widziałem z ujęć z tego filmu, to tam są wrzucone jakieś takie wstawki z jakiegoś takiego dystopii ala, takiej kapitalistycznej dystopii, gdzie w ogóle jakieś zdjęcia w ogóle Adidasa chyba reklamowały wojnę, coś w tym stylu, więc no zobaczymy. Znaczy, to mi się bardzo kojarzy z tym dokumentem, co był w zeszłym roku w Wenecji, czyli chyba 2076. Siostry bodajże Kapadi. No i ten dokument został akurat bardzo słabo przyjęty, ale też on był takim mariażem, że on stawiał te dokumentalne, reportażowe stawki z politykami, z wojny na Ukrainie. Jednocześnie miał stawki z takiej dystopii już 50 lat później, gdzie no, świat już jest zniszczony przez katastrofę ekologiczną czy wojnę, ale to jest taki bardzo grząski grunt dla twórców. I ciekawe byłoby, jakby to rzeczywiście oni tak wchodzili głębiej w tą polemikę z Orwellem, niż po prostu patrzcie, że...
Właśnie, bo tutaj potencjał jest mega duży, dlatego że Orwell jest taką, to można powiedzieć, niejednoznaczną aktualnie personą, a jego twórczość prawdopodobnie zainspirowała tysiące ludzi, dlatego że myślę, że 1984 i oczywiście drugi tytuł, który zapomniałem, Folwark zwierzęcy. Chwilowe zaćmienie. To są takie rzeczy, które mają status kultowych klasyków, których się powiedzmy nie rusza, tak? Jakby one są, inspirują, ale raczej rzadko widzimy nawet takie próby bezpośredniej adaptacji. Kilka ich było, ale zazwyczaj jednak twórcy postanawiają jakoś to zmienić, prawda? Coś twórczego z tym zrobić. Więc no, jestem ciekaw, gdzie to pójdzie, ale trochę się boję. Trochę się boję, że będzie łopatą przez łeb.
To prawda, ale w ogóle Orwell jest bardzo ciekawy pod tym kątem, że on z jednej strony jest bardzo przeeksploatowany w kinie, ale z drugiej strony jest nie do końca wyeksploatowany i tam są różne rzeczy, których się można złapać, a których z jakiegoś powodu twórcy filmowi się nie chcą łapać i zastanawiam się właśnie, tak głośno myślę, czy w tym filmie Orwell 2 plus 2 równa się 5 pójdziemy tą typową orwellową ścieżką, jak w każdym innym filmie gdzieś tam inspirowanym Orwellem, czy zejdziemy trochę na bok i zastanowimy się nad innymi rzeczami. To jest projekt, który jest bardzo pociągający dla mnie. Nie liczę, że to będzie dobry film, ale liczę, że to będzie ciekawe podejście.
No, miejmy nadzieję. To jest w sumie najlepsze, czego możemy się spodziewać po tym projekcie, na tym etapie.
Przyszła mi do głowy jeszcze jedna myśl, jeszcze jeden tytuł, na który przy ogłoszeniu programu już jakiś czas temu bardzo się zahajpowałem. Chodzi o film Aisha Can't Fly Away. I jedyna rzecz, która mnie ciągnie do tego filmu, to jest jego plakat. Może wrzucimy go tutaj w montażu, bo go ciężko opisać, ale generalnie prawdopodobnie to będzie jakiś taki mocno zaangażowany dramat społeczny, ale ja mam nadzieję, że z jakimiś takimi elementami oniryzmu, bo ten plakat trochę to zapowiada. To znaczy na plakacie stoi kobieta, ewidentnie ze wschodu, w takiej masce trochę jak Bad Girl. I ja mam nadzieję, że to będzie trochę taki mariaż gatunkowy, który z jednej strony, jasne, będzie poruszał ważne kwestie społeczne i będzie je poruszał dobrze, mam nadzieję, ale z drugiej strony odepnie troszeczkę wrotki, pójdzie w to lekkie szaleństwo i nie mogę się doczekać swojego seansu. Jeszcze go nie klikaliśmy, ale to w dniu, kiedy będziemy go klikać, a to będzie pewnie pojutrze, to będzie pierwsza rzecz, na którą się będę klikał.
To będzie w sekcji Uncertain Regard,
tak, prawda? To jest film z Uncertain Regard.
Ja chciałem jeszcze nawiązać do Orwella, czyli filmu Eddington, jego Astera, bo Paweł
jest nasz
ponownie, Orwell, tak, kolejny konflikt między mną a Pawłem. Paweł nie lubi Macquariera, a ja mam problemy z Asterem i na Eddington nie czekam, to znaczy inaczej,
ja czekam,
nie czekam, nieironicznie, czekam bardzo ironicznie, ponieważ czuję, że to będzie śmieszny film, bardzo groteskowy, jednocześnie czuję, że Aster będzie go robił na poważnie. No i sam opis tego filmu, bo który będzie się działo jakby w wiosce w trakcie pandemii, będzie konflikt między dwoma obozami politycznymi. No ten opis jest wydaje się, że Aster trochę odkrył, jak działa świat i działa polityka i chce to pokazać na dużym ekranie.
Aster troszeczkę ma teraz vibe takiego nastolatka, który odkrył pierwsze książki jakieś
nie
poważniejsze.
Nie szkalujcie mi, Aster.
Plus, wiecie, troszeczkę trzeba. To jest dobry chłopiec, ja bardzo szanuję jego.
Łukasz, dajcie mu się pobawić. Pierwsze dwa filmy Astera to była eksploatacja swoich traum, lęków i wyprowadzenie go ze stanu ciężkiej depresji, więc jak już jest poza nią, to niech się pobawi chwilę. Bo Is Afraid też było jeszcze takim trochę przerzuceniem tych lęków, przepracowaniem tematu Mami Issues chociażby. Z którym, jak sam Aster mówił w wywiadach, też miał swego rodzaju problem w życiu. I teraz, to jest ten film, w którym Aster może odpiąć wrotki, chociaż już to trochę zrobił przy Bo Is Afraid, szczególnie przy końcówce, i pobawić się trochę tym kinem, pobawić się formą. Sam teaser Eddington
jest koszmarny.
Zwiastuje to, że to będzie film przynajmniej ciekawy, próbujący korzystać z różnych technik filmowania, ale też z różnych sposobów narracji. Ja mam wrażenie, że tu będzie sporo takiego brain rotu, ale takiego bardzo świadomego brain rotu.
Tak, jeśli jesteśmy przy brain rocie, to czujesz, że tak, ponieważ chciałem nawiązać do trendu, który był jakiś czas temu na TikToku, mianowicie były TikToki nawiązujące do Rothschildów, którzy kontrolują świat, i mam wrażenie, że ten film trochę będzie w tym stylu, że właśnie Aster obejrzał parę tych TikToków i ogarnął, ej, bogaci rządzą światem.
Blow your mind, bro.
Mamy polaryzację polityczną. Ale nie czekam na Eddington. Raczej traktuję to w ramach takiej po prostu groteskowej zabawy. Zobaczymy. Ja jestem jakimś tutaj entuzjastą. Ale plakat jest całkiem ładny.
Plakat jest super.
Ja czekam bardzo, dlatego że ja nie oczekuję dobrego filmu. Oczekuję dobrej rozrywki. Dlatego że to nie będzie dobry film. Aster nam pokazał w Bo Is Afraid, które ja lubię. Ja lubię Bo Is Afraid, zacznijmy od tego. Też mam z nim takie podejście, że go bardzo lubię, niekoniecznie traktuję jako stricte dobry film. Bo Is Afraid ma taki vibe, cześć, mam 14 lat, właśnie przeczytałem Taką rzeczę Zaratustra i pierwszy rozdział psychoanalizy Freuda. Mam to wszystko obcykane. Ja już sobie zrobiłem autoterapię, ja wszystko rozumiem i wam to wytłumaczę. I wydaje mi się, że kiedy osoba z taką, powiedzmy, wrażliwością do przekazywania tych tematów weźmie się za satyrę polityczną, to będzie to miało subtelność młotu pneumatycznego. I to może być naprawdę dobra rozrywka. To może, jeżeli on pójdzie w to samo świadomie i będzie się jakby śmiał troszkę sam z siebie poniekąd, to ma to potencjał, żeby być i dobre, i śmieszne, ale spodziewam się, że to będzie tak, że on będzie nam przedstawiał bardzo proste wnioski jako absolutne, objawione prawdy, do których on jako pierwszy doszedł w historii ludzkości.
Trochę wiary, Łukaszu, byliśmy w Watykanie, czuliśmy pewną aurę i ja mam nadzieję, że trochę tej wiary jeszcze w tobie zostało i że przelejesz ją na pana Astera, bo to też jest twórca, który znowu z mojej perspektywy nigdy mnie nie zawiódł. Ja widziałem jego trzy filmy i zrobił trzy filmy, jeżeli mówimy o pełnych metrażach, i wszystkie trzy są u mnie 10 centów. To jest dla mnie w ogóle jeden z najważniejszych twórców, więc ja wierzę w Eddington. Wierzę też, że to jest film, który może upaść pod ciężarem braku subtelności, ale z drugiej strony ja uważam, że Aster jest na tyle zręcznym twórcą i umiejącym poruszać się po takiej bardzo cienkiej linii pomiędzy waleniem młotem w twarz a inteligentną satyrą, że da radę. A zobaczymy już za dwa dni, więc ja się nie mogę doczekać. Ja tu bym chciał tylko sprostować Filipa. To nie jest żaden konflikt, to jest po prostu różnica zdań.
Każdy ma własne zdanie, jak tam powiedziałem.
Każdy ma swoje imię.
O gustach się dyskutuje.
Tak, dosłownie tak. Dobry znajomy, każdy ma własne zdanie. Ale a propos subtelności, no to ja uważam, że też tematy polityczne sam fakt, że film nie jest subtelny, to nie oznacza, że też jest automatycznie zły. I jeśli ten film nie byłby subtelny, to nie byłoby nic z tym złego. Myślę, że te problemy będą się rozchodziły raczej gdzie indziej. Myślę, że mogą być problemy w nagromadzeniu tych różnych wątków, że mamy tą pandemię, polaryzację polityczną, tam w ogóle też na tym teaserze było przeglądanie TikToków i na tym TikToku było to, że Michael Jackson miał być w World Trade Center, ale go nie było, i teorie spiskowe, czyli tego ma być jakoś tak naprawdę dużo i myślę, że to może być po prostu taka prosta, jakaś taka liberalna, neoliberalna właśnie fantazja, właśnie jak działa świat, a raczej diagnoza, jak działa świat. No ale zobaczymy, no na pewno to jest seans, którego jestem ciekawy.
No jest trochę filmów, które mogą się wywalić, miejmy nadzieję, że się nie wywalą, ale nawet jeżeli się wywalą, to znajdziemy pewnie coś innego, no bo sam konkurs, to są 22 zupełnie różne filmy z całego świata, jest tam różnorodność wiekowa, płciowa, narodowościowa wśród tych twórców, więc samo przebrnięcie przez to, jako powiedzmy bazę festiwalu, to już jest gigantyczny rozkład. Do tego dochodzą te wszystkie rzeczy, które nam się uda z pobocznych sekcji wskoczyć, więc tak czy inaczej dostaniemy masę filmów, trzymajmy kciuki, żeby były to filmy przynajmniej w większości okej, bo bywa różnie, aczkolwiek, nie wiem, czy się Paweł ze mną zgodzisz, ale poziom Cannes jest bardzo wysoki zazwyczaj.
Zazwyczaj tak, ale to też zależy od tego właśnie, na ile jest różnorodnie. W zeszłym roku było bardzo różnorodnie i to moim zdaniem bardzo mocno zawyżyło poziom, bo nie miałeś takiego wrażenia, jakie ja miałem na przykład 2 lata temu, że idę na jeden film i zaraz oglądam coś bardzo podobnego, bo to wszystko płynęło po sobie. A w zeszłym roku właśnie było bardzo różnorodnie i to było chyba najlepsze. Jestem ciekaw, na ile tegoroczna edycja będzie znowu upadkiem wielkich nazwisk. W zeszłym roku mieliśmy Cronenberga i Partenope, więc no tu jestem ciekaw, nie?
No zobaczymy. Ale masz rację z tą różnorodnością. W zeszłym roku na pewno było bardziej różnorodnie niż 2 lata temu i ten rok wydaje się podobnie różnorodny, jeżeli nie nawet bardziej potencjalnie, ale to wyjdzie w praniu i przez następne dni na pewno będziemy też się bardzo intensywnie dzielić tymi materiałami, które możecie znaleźć w socjalach nas wszystkich, a więc Telewizja Studencka, Styk, Portal Immersja, Radio Luz oraz Śruba Mów.
Tak jest.
Gdzie tam Instagramy, YouTube,
TikToki, Twittery, TikToki.
No po prostu sprawdźcie wszystkie socjale, jakie wam przyjdą.
Macie w opisie.
Jak najbardziej. Czy coś jeszcze chcielibyście dodać, zanim zamkniemy tę rozmowę?
Ja chcę dodać, że brakuje mi jednego filmu na tym festiwalu.
O, tak. Słoń w pokoju.
Słoń w pokoju.
Brakuje. Ale czekaj, masz Malika na festiwalu.
Ale nie tego Malika. The Way of the Wind, film Terrence'a Malika, film legenda, film mit, który jest w produkcji od 6 lat. Wydawało się, że już to będzie ten rok. Ten rok, kiedy w końcu dostaniemy The Way of the Wind Terrence'a Malika. Niestety tak się nie stało. Krążyły różne plotki, że jest już na końcu montażu, a jednak nie, jednak ta postprodukcja trochę trwa, albo to, że zbiera dodatkowych inwestorów do tego projektu.
Także śmieszne sygnały bardzo.
Tak, tak. Ja do ostatniej jego chwili łudziłem się, że zobaczymy na tym festiwalu.
Pamiętam, jak była mowa, że ej, słuchajcie, bo zaraz jest Wielka Niedziela, a to film o Jezusie.
A to była mocna rozkminka.
A to, kto wie, no tutaj to jest wielka bomba, na pewno to jest też film, na który czeka cały taki kinofilski świat, który będzie bardzo duchowiony i to byłoby piękne zwieńczenie tej naszej podróży, gdzie zaczęliśmy to od Watykanu i kończymy to na najbardziej duchowionym filmie być może w historii, także mnie to bardzo boli, ale ty się nie śmiej, bo taka będzie prawda. To
ale
będzie
dobrze, Filip dobrze mówi i ja też jestem trochę rozczarowany, że nie udało się panu Terrence'owi Malikowi dowieść swojego nowego filmu. Bardzo na to liczyłem. Do ostatniej chwili żyłem w pewnym delulu. Właśnie chwilę przed Wielkanocą rozmawialiśmy o tym, że może to jest tak zaplanowane, że w Wielkanoc go ogłoszą, bo to jest film o Jezusie. Jezus zmartwychwstał w Wielkanoc, więc może to jest ten moment. Niestety tak się nie stało, ale gdzieś tam to delulu odnośnie Malika cały czas krąży wokół nas. Ja teraz jestem aktualnie w erze, że może na Wenecję mu się uda.
No on by nie chciał na Wenecji.
No to jest taki film, że to musi być w Cannes, to po prostu, no, tak jak Megalopolis. Rok.
Tak, a to jest bardzo podobny w ogóle case i myślę, że to będzie też film, który będzie równie polaryzujący co Megalopolis w swoim odbiorze, a przez to bardzo ciekawy do dyskusji o nim, nie? I do przerzucania się jakimiś spostrzeżeniami, więc to jest chyba największy nieobecny, to prawda, i bardzo, bardzo szkoda, że nie udało się go ściągnąć, no bo to by nadało kolejnego takiego właśnie bardzo duchowego wymiaru temu festiwalowi, czego troszeczkę brakuje.
No tak, ale też taki drugi duży, bym powiedział, nieobecny, bo nie ma w tym roku, mam wrażenie, dużo nieobecnych rzeczy, rzeczy, które oczekiwaliśmy, że się pojawią, a nie ma, poza jednym, gdzie jest mój Park Chan-wook. Było mówione, że Park Chan-wook, Boży, przywiezie nowy film i będzie kontynuował swoją sagę. Ja już zrobiłem artystyczne kino, udowodniłem, że jestem w tym dobry. Pozwólcie mi teraz po prostu robić filmy, które są hołdem i laurkami dla Alfreda Hitchcocka do usranej śmierci. I ja kocham ten moment w życiu pana Parka. I bardzo liczyłem, kurczę, że może nie konkurs, bo to raczej nie byłby konkurs, raczej special screening, może premiera, może nawet midnight, w zależności od tego, jak ekstrawagancki będzie ten nowy projekt, ale kurczę, no nie udało się, nie udało się.
Niestety, ale za to dostaliśmy Lava Diaza i jego Magellana, co jest w ogóle mega ciekawym podejściem.
I bo też zaskoczeniem.
Tak, trochę zaskoczeniem, bo to jest też dosyć krótki film jak na Lava Diaza.
No, krótki metraż Lava Diaza, mniej niż 3 godziny.
Tak, ale samo spojrzenie na Magellana z perspektywy Filipińczyków będzie mega ciekawe, tak tematycznie, nie? Więc to jest też coś, na co bardzo czekam i czego się nie spodziewałem, że będzie. To tak, wiecie, rzuciliście tymi nieobecnymi, to ja chciałem troszeczkę to przełamać niespodziewanymi obecnymi, nie?
Niespodziewajka. No tak samo Bigan do samego końca było takie pytanie. Będzie, nie będzie?
Wczoraj wyszło info, że zostały na markecie odwołane pokazy, bo film jest jeszcze w postprodukcji.
Tak, znaczy to jest ogólnie chyba też taka kanańska tradycja, bym powiedział, że montujemy do ostatniej minuty. Quentin Tarantino pewnego razu w Hollywood podjąć ostatni cut wrzucił dosłownie dzień przed premierą kanańską. I często w ogóle filmy po Cannes jeszcze są rekatowane i troszeczkę inne wersje trafiają do szerokiej dystrybucji. Ja na przykład miałem teorię, że Emilia Perez musiała być chyba przecięta, bo to jest nierealne, że tak różnie jest ten film odbierany. No ale okazało się inaczej. No więc chyba tylko możemy sobie życzyć tych dobrych filmów, dobrych zaskoczeń. Raz jeszcze zaprosić Was do śledzenia nas wszędzie, gdzie się da. A jeżeli chcecie konkretnie studia kaneńskie, to będą one dostępne na kanałach YouTube'owych Styku oraz Immersji, a wersje audio będą też trafiały, no, nie wiem jeszcze w jakiej dokładnie formie, ale też do Radia Luz będą gdzieś tam śmigały. Także dziękuję Wam bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Wspaniałego festiwalu, moi drodzy.
Wspaniałego. Havemus Papam. Niech się dobrze dzieje świętej
ziemi. Niech nam Bóg filmowy darzy przez najbliższe 2 tygodnie.
I dziękujemy za obecność i uwagę. Do zobaczenia, mam nadzieję, już wkrótce. Cześć.
Dzięki widzowie. Pa.